Dzisiaj będzie trochę o słuchaniu i dużo o słowie. Cały czas pozostajemy w tym kontekście, pytania, kim jest Jezus. I wczorajsze nasze rozważania trochę ustawiły, bardziej zawęziły to pytanie, nadały mu pewien kolor, wspólnotowy. Zaskakujące jest to, czy znaczące może tak dla nas, jest to, że Jezus jest Słowem. Słowem, które stało się ciałem. Święty Jan Apostoł w pierwszym wersecie swojej Ewangelii mówi: na początku było Słowo, ono było u Boga i Bogiem było Słowo. Jezus jest Logosem. Czyli możemy powiedzieć, że Jezus jest logiczny. Logos czyni wypowiedź, czyli słowo. Słowo zdarza się zawsze pomiędzy osobami. Słowo jest zawsze rzeczywistością, która się dzieje między. Tutaj niewątpliwie są między nami filologowie różni. Różni filologie. Dla nich to jest zapewne chleb powszedni. Jezus jest logiczny, jest Słowem, jest też Słowem, którym dzieli się Bóg. Jednocześnie Jezus daje się ująć przez Słowo. Jeśli jest logiczny, to znaczy można je ująć, można go ująć, choćby częściowo, na pewno nie w całości, nie we wszystkich aspektach, ale można je ująć przez ludzkie Słowo. Można by powiedzieć, dlatego, że Jezus jest Słowem, podstawowym zadaniem czy podstawową misją Jezusa było głoszenie. Głoszenie Słowa. Słowo jest zawsze pomiędzy podmiotami. Nie mówimy wtedy, kiedy nie mamy adresata. Nawet jeżeli adresatem jesteśmy sami my, to zawsze jako drugie ja. Gdzieś ten w literaturze mamy jakiś podmiot liryczny, jakiegoś rozmówcę, jakiegoś adresata. I to jest rzeczywistość słowa. W Bogu, ponieważ Bóg jest wspólnotą osób, w Bogu też dokonuje się dialog. Można by powiedzieć, logos ze swej natury, logos jako Syn Boży, ze swej natury staje się dialogos. A stąd jest krótki krok tylko do dialogu. Słowo jest generalnie dialogiem. I gdy się tak zastanowimy, to są rozważania już świętego Augustyna i wcześniejsze, nad fenomenem słowa. Jak wielki to jest dar. Przy pomocy słowa to, co jest w moim wnętrzu, mogę w jakiś sposób przenieść do wnętrza drugiego człowieka. Na pewno nie będzie to sklonowanie, nie będzie to skopiowanie na zasadzie Ctrl-C, Ctrl-V. Ale słowo ma taką wartość, taką moc, że ono jest w stanie przenieść to, co jest w moim wnętrzu, na to, co jest we wnętrzu drugiego człowieka. Przenieść treści. W ten sposób słowo staje się środkiem komunikacji, ale nie tylko treści. To by było zbyt ubogie, gdyby słowo przekazywało tylko treści, informacje. W słowie wyrażam się jako człowiek. Głębiej niż tylko komunikat, niż rozkład jazdy, powiedzmy, pociągu. Tego typu informacje. Wyrażam siebie jako osobę w słowie. Język, taka ogólna refleksja na początek jeszcze, język zakłada wspólnotę. Język nie pojawia się tam, gdzie człowiek jest sam. Zakłada wspólnotę, a z naszego punktu widzenia język jest czymś, co nas uprzedza. My nie wymyśliliśmy języka, którym się posługujemy. On został nam dany. Zostaliśmy włączeni we wspólnotę komunikacji określonego języka. Tu nawet nie chodzi do końca o język polski, choć też, ale nawet język lokalny, czy język jakiejś grupy. Czasem języki mogą być bardzo hermetyczne. Zawsze jesteśmy zapraszani do dialogu, zapraszani do wspólnoty języka. I ten język, jeszcze raz to powtórzę, pozwala na to, że to, co jest w moim sercu, to, co ja przeżywam, to, co ja odczuwam, mogę się przy pomocy tego narzędzia, czy przy pomocy języka, komunikować, czy przenieść to do serca drugiego człowieka. Zatem, skoro Jezus jest Słowem, to Słowo gromadzi wspólnotę wokół siebie, zwołuje wspólnotę. I Słowo, które Jezus kieruje do człowieka, do ludzi, jako Syn Boży, jest kierowane zawsze do wspólnoty. Święty Piotr w pierwszym rozdziale powie swojego drugiego listu, powie, że Słowo nie jest do prywatnego wyjaśnienia. Słowo jest dla wspólnoty. To jest dla nas kluczowe. Niektórzy próbują mówić: Chrystus tak, Kościół nie. Ale tak naprawdę, by odczytać, wyczuć to wszystko, co jest wpisane w Słowie Bożym, co jest wpisane w Słowo Boże, natchnione, które jest nam dane, trzeba je przyjąć w Kościele. Trzeba je przyjąć jako cząstka wspólnoty. Najpierw Jezus do siebie odnosi proroctwa Starego Testamentu, czyli najpierw pokazuje siebie jako kogoś, na kim Słowo się spełnia, na kim wszystkie słowa Starego Przymierza, wszystkie proroctwa i nie tylko proroctwa, całe prawo w nim się spełnia. Jest zwieńczeniem słowa Starego Testamentu, a jednocześnie pokazuje, odsłania siebie jako fundament tego słowa. Jako słowo odwieczne, którego Słowo Boże przez nas czytane jest tylko przejawem głoszonym dla naszego zbawienia. Jezus powołuje Słowem. Jezus wzywa, mówiąc. Co więcej, Jezusowe powołanie, to o czym mówiliśmy po części też wczoraj, nie jest aktem jednorazowym. Jezus wzywa ciągle. Kluczową przypowieścią, do której chcę się odwołać dzisiaj, to jest przypowieść o siewcy. O tyle ciekawa, wszystkie przypowieści są ciekawe, ta jest o tyle nawet w pewien sposób zaskakująca na tle pozostałych, że jest jedyną przypowieścią, którą Jezus wyjaśnił do końca swoim uczniom. Poniekąd za ich pośrednictwem wyjaśnił Kościołu. Może dlatego, że jest pierwsza na liście przypowieści, czy w toku Ewangelii, czy Jezus jakby wprowadza czytelnika, czy słuchacza Ewangelii do pewnej szkoły rozumienia Jego słów. Przypowieść o siewcy, którą zapewne pamiętamy, przypowieść 4 rozdziału Ewangelii według świętego Marka, gdzie Jezus mówi, że siewca wyszedł siać. i przedstawia następnie los ziaren padających na cztery rodzaje gruntu, na cztery rodzaje ziemi. Pamiętamy ziemię typu droga, żadnych aluzji, ziemię typu skalisty kawałek terenu, trzecia to ciernie, zarośnięta jakimś zielskim chaszczami, i czwarty rodzaj gruntu to jest ziemia żyzna. I w interpretacji Jezusowej, to jest czwarty rozdział Ewangelii według świętego Marka, w interpretacji Jezusowej od razu się pojawia sens przenośny tego doświadczenia. Siewca sieje słowo. Trzy wyrazy, które zupełnie przenoszą nas w inny świat. Siewca sieje ziarno. To by było naszym podstawowym rozumieniem. Ale siewca sieje słowo. I kiedy patrzymy na to, jak ten człowiek sieje, możemy powiedzieć, z jednej strony jest nieroztropny, bo sieje wszędzie tam, gdzie popadnie. Ale z drugiej strony można wywnioskować, że ten człowiek znajduje radość w dwóch rzeczywistościach, w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to oczywiście radość siewcy i każdego rolnika, gdy ma plon. Radością jest zbieranie plonu, ale drugą radością, tą pierwszą, jest samo sianie. Możemy sobie wyobrazić tego człowieka, który idzie po prostu tak, jak popadnie, tak jak droga prowadzi, czy jak natchnienie mu przyjdzie, i sieje po prostu szeroko. Jezus adresuje, powiedzmy w tym rozumieniu przenośnym, od razu możemy odczytać tego, który sieje słowo, jako obraz Jezusa, który głosi. Jezus posyła, czy sieje, głosi swoje słowo do wszystkich. Nie dzieli na lepszych i gorszych. I w sposób, jaki jest ujęta ta przypowieść, możemy odczytać jeszcze jedną rzeczywistość, że siewca nie przestaje siać. Tam jest jakiś kontinuum w tekście. To nie jest akt jednorazowy, że gdzieś tam zasiał i sprawa przeszła do historii. W tym procesie siewca się nie zatrzyma. On sieje nadal. To jest coś, co przerasta rzeczywistość naturalną, gdzie jest czas siewu, czas wzrostu i owocowania, przynoszenia plonu. Siewca sieje cały czas. Dlatego, że sieje nie naturalne ziarno, tylko sieje słowo. W związku z tym w każdej chwili można, tak powiem, podstawić kubeczek swego serca i przyjąć ziarno. W każdej chwili można się otworzyć przed słowem i je przyjąć. Bez warunków wstępnych. Tak można powiedzieć. Bo Jezus nie zakłada, że ziemia będzie żyzna. Ma nadzieję, ale to nie jest założenie pierwotne. Tak jakby ktoś usłyszał, możesz słuchać Ewangelii, możesz czytać Pismo Święte, tylko najpierw się nawróć. Zmień twoje życie. I wtedy czytaj. W przeciwnym razie to nie jest dla ciebie. Mechanizm jest wręcz odwrotny. Czytaj słowo. Każdemu możemy to powiedzieć. Otwórz Biblię i czytaj. Nawet jeżeli nie rozumiesz, mamy do czynienia z sytuacją ziemi skalistej, nawet, czy drogi, nawet jeżeli nie rozumiesz, daj słowu szansę. Bo ono przychodzi cały czas. Nie ma momentu, który byłby mniej uprzywilejowany. Nie ma takiej pory dnia, pory tygodnia czy roku, w której można by było powiedzieć słowa na ten czas nie ma. Skończył się czas zasiewu. Nie ma takiego momentu. Jezus posyła swoje słowo ciągle. Czym to słowo jest? Zapewne mamy w świadomości wiele wyobrażeń wyjętych czy związanych z Pismem Świętym, ale warto może je złożyć razem, poczynając od, niektórzy mówią, należy zawsze zacząć od Adama i Ewy. A tutaj trzeba było zacząć jeszcze wcześniej. Jeżeli sobie uświadamiamy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, co później jest w psalmie 33, w 6 wersecie i dalej potwierdzone, jakby podsumowane, Bóg słowem stwarza świat. Słowem Bóg wypowiada, Bóg myśli, czyli wypowiada. Te dwa procesy są jakoś też i chyba w kulturze semickiej jakoś połączone. Myśleć i mówić są bardzo blisko siebie. Tak. Jeśli Bóg pomyślał, to Bóg wypowiedział. Jeśli Bóg myśli o świecie, to Bóg wypowiada świat do dzisiaj, do teraz. Ale słowem stworzył świat. Więc słowo Boga ma siłę stwórczą. Kreatywny jest Bóg w swoim słowie. Słowo towarzyszy człowiekowi, towarzyszy narodowi wybranemu. W księdze Jeremiasza mamy takie sformułowanie w pierwszym rozdziale, w 9 wersecie, gdzie Bóg mówi, nie był gołosłowny, czy nie konfabulował, Pan powiedział, oto kładę moje słowa w Twoje usta. Kładę moje słowa w Twoje usta. Bóg się swoim słowem dzieli z człowiekiem, czyni to niekiedy właśnie za pośrednictwem proroka. On idzie z Bożym Słowem do ludu. Bóg oczekuje od ludu, czy może inaczej, treść przymierza, czy sens przymierza Boga z Izraelem odsłania się w Jego Słowie. Mamy 10 słów, tak zwany dekalog. I u progu dekalogu Bóg mówi w Księdze Powtórzonego Prawa, w 5 rozdziale, słuchaj Izrael. Sukces przymierza jest zagwarantowany, czy jest możliwy tylko wtedy, jeśli Izrael słucha. Jak Izrael nie słucha, to nie ma takiej ilości wołów, które by można było zarżnąć na ofiarę, by dopełnić przymierza, by przymierze stało się owocne. Ofiary nie są w stanie zmienić człowieka. Człowieka zmienić, czy wprowadzić w przymierze, uczynić na dobrą sprawę partnerem w relacji z Bogiem, na ludzką miarę, może tylko Boże Słowo. Może tylko Słowo, które człowiek przyjmuje. Słowo Boże jest też obecne w przepowiadaniu Kościoła. Mamy 13 werset z pierwszego listu do Tesaloniczan, 2 rozdział 13, 1 Tesaloniczan 2:13, gdzie święty Paweł wyraża swoją wdzięczność wobec Tesaloniczan, że przyjęli Słowo Boże usłyszane od Pawła, nie jako słowo ludzkie, ale jak to jest naprawdę, jako Słowo Boga. I to wszystko jakoś streszcza się w znanym i przez wielu cytowanym nawet z pamięci tekście z Hebrajczyków, że żywe jest Słowo Boże. Żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Jest w stanie rozdzielić w człowieku to, co jest A, od tego, co jest B. Dobro od zła. Przejść przez sam środek ludzkiego serca i osądzić człowieka do samej głębi ludzkiego wnętrza. Gdziekolwiek popatrzymy na Boże Słowo, gdziekolwiek popatrzymy na Boże wezwanie, ono zawsze jest skierowane do wspólnoty. Zasiew Bożego Słowa dokonuje się we wspólnocie. Nawet jeżeli jesteśmy zaproszeni do przyjęcia Jezusowego orędzia skierowanego do nas indywidualnie, każdy musi odpowiedzieć na Boże wezwanie do życia w Kościele, do realizacji powołania indywidualnie. Ja nie mogę zadecydować, że ktoś inny, za kogoś drugiego, że ma się żenić, wychodzić za mąż, przyjmować święcenia, zostać samemu, czy cokolwiek innego, że ktoś inny ma być fizykiem, chemikiem, czy filologiem, czy prawnikiem. Nie mogę tego zdecydować za kogoś drugiego. Byłoby to jakąś formą przemocy. To nawet jeżeli decyzja jest indywidualna, bo taka jest, to ona ostatecznie owocuje powrotem do wspólnoty. Ponownym, czy rozwija się we wspólnocie. Decyzja moja rozwija się we wspólnocie. I tak jest też ze Słowem Bożym. Jezus, który mówi. Jezus, który mówi nieustannie do mnie. Dzień i noc. Ojcowie Kościoła mówili o Słowie Bożym, że jest jak źródło. Jest jak strumień płynący przez las czy przez łąkę. Z czystą, krystaliczną wodą. I można w każdej chwili podejść i zaczerpnąć kubkiem i wypić. Napić się. Tyle, ile trzeba. Ale ojcowie mówili, nie smuć się z tego powodu, że nie jesteś w stanie wypić wszystkiego, co płynie. To nie jest powód do smutku. To byłoby dramatyczne zwycięstwo człowieka nad strumieniem. Bo gdybyś wypił wszystko teraz, nie zostałoby nic na jutro, nie zostałoby nic dla drugiego. Nie da rady wypić wszystkiego ze Słowa Bożego. Nie da rady przyjąć wszystkiego, co Jezus mówi naraz. Również jako wspólnota. Ten obraz, myślę, powinien z nas pozostać jako odpowiedź na pytanie, czy jeden z aspektów odpowiedzi na pytanie, kim jest dla mnie, czy kim jest dla nas Jezus. Jest mówiącym, jest powołującym. Jest źródłem słowa, a jednocześnie słowem. Samym słowem. Kluczowe dla nas dzisiaj może być też takie przekonanie, taka wiara, że Słowo jest twórcze. Do tego warto wrócić. Bóg stworzył Słowem niebiosa. On Słowem, może już kiedyś padło w naszych rozmowach, Słowem może mnie stworzyć na nowo. Taka dygresja, myślę, że ważna. Skąd człowiek, któremu się poplątał życiorys, popękała osobowość, jakkolwiek inaczej byśmy mogli definiować ludzkie życie, skąd ma zaczerpnąć siłę do tego, by odbudować to, co w nim jest, to, co jest jego życiem? Prawdziwa siła płynie z Bożego Słowa. Pozostajemy na poziomie, na płaszczyźnie wiary, ale jeśli wierzymy, że Bóg Słowem stworzył niebiosa, a Słowo, które kieruje do nas Jezus, jest Bożym Słowem, to ono może nas stworzyć na nowo. Zbudować w każdym z nas, scalić, zbudować nowy życiorys, czy scalić życiorys, scalić osobę, zintegrować pragnienia z możliwościami, wolę z uczuciami, to wszystko, co czujemy jako takie rwące nas w przeciwne strony, to co święty Paweł mówił o sprzecznych napięciach odczuwanych wewnątrz. Jezus ma siłę w swoim słowie, by nas stworzyć na nowo. I wobec wspólnoty ma, tylko on ma siłę do tego, by ją zbudować. Wspólnota ludzi wierzących nie jest faktem socjologicznym. To trzeba podkreślić z mocą. Nie jest faktem socjologicznym tylko i wyłącznie, choć można opisywać ją powiedzmy socjologicznymi jakimiś wykorzystując narzędzia, które pomagają opisywać grupy ludzi, ich dążenia, ich działania, to się daje zewnętrznie opisać, ale jej istota nie polega na tym, że po prostu ludzie się zebrali razem. Wspólnota jest, to wczoraj już, czy wcześniej już padło to sformułowanie, wspólnota jest czymś wcześniej niż ja. To nie znaczy, że ja się we wspólnocie rozpływam, rozmywam, tracę tożsamość. Dobra wspólnota pomaga wydobyć moją tożsamość. Pomaga mi się rozwinąć jako ja. Ale na rzecz my, w odniesieniach wzajemnych. I dobrą wspólnotę buduje Jezus. Dla wspólnoty On jest budowniczy. I On daje wzrost. To, co też Święty Paweł przypomniał. Jeden sieje, drugi podlewa, a Pan daje wzrost. Jeśli oczekujemy wzrostu, to możemy skierować się tylko, powinniśmy się skierować tylko i wyłącznie do Pana. Czasem się tak zdarza, że różnego rodzaju pytają mnie na przykład, dlaczego nie stosujemy jakichś technik promocyjnych, jakie stosują inni szkoły różnego rodzaju, czy gimnazja, licea, szkoły wyższe, technik takich promujących, seminarium, żeby było więcej kandydatów, nie? Widzę uśmiech już na twarzy niektórych z Was. Słusznie, bo to jest taki uśmiech dezaprobaty dla takiego myślenia, dla takiego pomysłu. Dlaczego? Dlatego, że w seminarium wychodzimy z bardzo podstawowego, czy kluczowego założenia, że przychodzą wezwani nie przez nas, tylko przez Pana. Nie przez nas, tylko przez Pana. Przez Pana. Nawet jeżeli to wezwanie jest fałszywie odczytane, okazuje się, że Pan nie wzywa danego kandydata, czy wzywa do czego innego, to na wejściu jest to przekonanie, że go wzywa. Nie jest owocem jakichś socjotechnik, nie? Wyliczanki na parafii. Co trzeci ministrant w tym roku idzie do seminarium. Pozostali do drogi. Myślę, że i droga, i seminarium w pewnym momencie by tego zaczęła żałować. Zaczęliby, ta jedna i druga wspólnota by zaczęła żałować tego procesu. Rzecz w tym, że trzeba być wezwanym, trzeba być przywołanym. I tym przywołującym jest Jezus. Zawsze w kontekście wspólnoty. Aby dobrze odczytać, dobrze zrozumieć swoje miejsce we wspólnocie, trzeba słuchać Słowa. Ono jest tym, które stworzyło, ono jest tym, które stwarza i które daje perspektywę. Z tym Słowem nieustannie trzeba konfrontować swoje własne wyobrażenia. Temu służy proces słuchania. Jeśli wrócimy do przypowieści o osiewcy, to warto ją jeszcze raz przeczytać i uświadomić sobie, że te cztery rodzaje gruntów, które są naszkicowane, opisane, to nie są cztery rodzaje serc. Byłoby to zbyt proste zdefiniować ludzi na A, B, C i D. To są cztery aspekty mojego serca. Są miejsca, w których odnajduję się jako teren żyzny. Są miejsca, w których odnajduję się jako teren skalisty. Albo takie miejsca, gdzie ziarno, od których ziarno Słowa Bożego się odbija, jak groch od ściany. Przez to się mówi, jak grochem o ścianę. Jeśli odczytałem siebie jako osobę przyjmującą Boże Słowo, będącą w kontakcie z Jezusem siewcą w jakimś aspekcie, to muszę być uważny, żeby tego nie rozciągać na całe moje serce. Jeśli w jednym miejscu słucham, to znaczy, że i w całym sercu słucham. Wiemy o tym, że serce człowieka jest niezgłębione, tylko Bóg zgłębia serce i tylko On wie, co tak naprawdę na dnie, w głębi tego organu, czy tej ludzkiej właściwości się znajduje. Czasem tak może się dziać, że odczytałem siebie w jakimś rachunku sumienia, zobaczyłam, że słucham Słowa Bożego, że idę za tym Słowem, że ono jest treścią mojego życia. To jest bardzo dobre odkrycie i bardzo dobra dyspozycja, ale trzeba zawsze pamiętać, że może być to wycinek mojego życia. I ja, koncentrując się na tym wycinku, zapominam, że są jeszcze inne aspekty, inne zaułki, zakamarki mojego serca, w którym wcale mi ze Słowem Bożym nie jest po drodze. Są takie fragmenty, to wiemy, które chętnie ominęlibyśmy łukiem, mniej lub bardziej szerokim. Tu możemy taką zastosować terapię paliatywną. Uśmierzyć swój ból. Nie koncentrować się na tym, gdzie nam nie po drodze, tylko na tym, co jest dobre, co jest konsekwentne. Nasze serca, mówię przede wszystkim do siebie, mają bardzo różne kolory, są wielokolorowe. Owszem, jak zrobiłoby się sekcję, to tam jest raczej niewiele kolorów, ale to serce jako przenośne odniesienie do ludzkiego wnętrza, ludzkie wnętrze, moje wnętrze, jest bogate i nie we wszystkich zakamarkach słowo jest przyjęte z taką samą intensywnością, z takim samym entuzjazmem. Jezus zatem jest kimś, kto wzywa nieustannie. Kiedy ostatni raz wzywał mnie Jezus? Mogę tak zadać pytanie sobie. Kto ostatnio słyszał Jezusowe wezwanie? Zadam takie pytanie prowokujące. Kto z Was zna swoje powołanie? Rączka do góry. Kilka osób zna. Jeśli odczytujemy Jezusa jako wołającego, mówiliśmy, pójdź za mną, Jezus, który woła, to ja jestem powołany, wezwany do pewnej, uwaga, drogi za Jezusem. Do realizacji pewnej misji, pewnych zadań. Żebym je zrealizował, muszę najpierw usłyszeć głos. Muszę stanąć w postawie wiary i przyznać, że ktoś mnie w końcu wzywa. Jezus wzywa ciągle. Ten głos jest, tylko nasza częstotliwość odbioru jest niezestrojona. Jezus mówi ciągle, wrócę do tego, co mówiłem na początku w kontekście przypowieści o sierpcu. Słowo kieruje do mnie ciągle. I kluczową kwestią ludzkiego życia jest to, by przyjąć Jezusa jako tego, który mówi stale, który stale wzywa. Cencini użył takiego porównania. Ile razy w ciągu dnia jestem wzywany? No, przez drugiego człowieka, wołany po imieniu. Mniej więcej, jak Wam się zdarza. Dzieci. 400. Zależy, jak intensywne relacje mamy i jak dużo mówią ci, z którymi jesteśmy w relacji, nie? 10, 15, 20. 100-200. Czy to wezwanie kojarzy się wam z czymś pozytywnym? To cały czas jest. Coś woła. Zależy od okoliczności, ale przeważa pozytyw czy negatyw? Jak mnie wołają po imieniu. Pozytyw.
Ale ja bym powiedziała, że przeważa powaga. To, że powaga w takim sensie, że co takie nie są przelewki, tylko jest pomocne, także no, to może być coś pięknego, albo pozytywnego, a tak czy owak może być znowu przeważa.
Czyli taki, no, dreszcz w żołądku takie się ruchamy. O, coś się będzie działo. I to projektujemy nasze ludzkie wzajemne wołania. Zresztą jak słyszymy, o, wyobraźmy sobie, że siedzę na krześle w pokoju. Co ja mogę na krześle w pokoju, w salonie, w pokoju, powiedzmy, tym głównym pokoju domowym, co ja na tym krześle mogę robić? Co na krześle się robi zwykle? Siedząc, co się robi? O, na przykład telewizję oglądać, słuchać muzyki, rozwiązywać sudoku, krzyżówkę. I nagle z kuchni około godziny 12:15 słyszę: Adam! No to ja już wiem, że przypuszczam, projektuję swoje doświadczenie dotychczasowe, że tu chodzi raczej o to, żebym przestał robić to i zaczął robić co innego. Układał talerze na stół, czy powiedzmy, zaangażował się w przygotowanie obiadu. Albo pozmywał. Z jakąś pracą, z przerwaniem tego, co przyjemne, z przejściem do jakichś zadań, które idą wbrew, powiedzmy, moim emocjonalnym nastawieniom. Te ludzkie wezwania, które nie zawsze są miłe, czasami jest to wezwanie na dywanie, nie? Do szefa na dywanie, po imieniu. Czasem imieniu i nazwisku. My projektujemy to na Pana. Projektujemy to na Pana Jezusa. Jeżeli mówimy, że Jezus mnie wzywa, to takim skrajnym rozumieniem, to do nieba już, nie? Wezwał go Pan, ciało zostało pośród nas, odszedł.
Nie ma możliwości,
że
tego, że wezwał.
Proszę?
Nie ma możliwości, że tego, że wezwał.
Wezwał, definitywnie i ostatecznie. Ale takie stwierdzenie, że Pan mnie wzywa, też może rodzić taki dyskomfort, niechęć, ukryć się, schować. Mamy sytuację z raju, gdzie Bóg wezwał nikogo innego, tylko Adama, pytając: Adamie, gdzie jesteś? No i tu się zaczęły schody, bo się schował. Wezwanie, które wcześniej było źródłem radości, okazało się wezwaniem, które wywołuje lęk. Człowiek się zaczął bać Boga. Jezus jest tym, kto nowy porządek wprowadza. Odwraca porządek grzechu, daje nową szansę, otwiera człowieka na relacje z Ojcem. I wezwanie Jezusowe jest stałe. To jest wezwanie na różnych poziomach. Jezus wzywa mnie, czy wzywa nas, wzywa wspólnotę dzisiaj. Nie jest takim demiurgiem. Wiecie, z filozofii, kto to był demiurg. Ukleił kulkę zwaną ziemią, pchnął i niech się kręci. Jakby pozostając arbitrem niezależnym, czy oceniając tylko z daleka, co tam się dzieje. Bóg jest tym, który jest zaangażowany w życie świata. Jest zaangażowany w moje życie i życie mojej wspólnoty. I przychodząc, budząc się rano, otrzymuje nowe wezwanie. Nowe wezwanie nie na takiej zasadzie, że nowy partner życiowy, no, nowy stan, nie wiem, nowa praca, nowym autobusem muszę jechać do pracy innej, nie? Nowe wezwanie to jest wezwanie do robienia, do wykonywania misji tej tu i teraz. Nie w oczekiwaniu na dzień jutrzejszy. Nie ma dnia straconego. I też odczytując rolę Jezusa wobec wspólnoty możemy przenieść to, co się dzieje w życiu każdego człowieka. Jezus, będąc fundamentem wspólnoty, wzywa ją do zrobienia czegoś dzisiaj. Do istnienia dzisiaj. Podtrzymuje ją w istnieniu i zaprasza do życia, do funkcjonowania dziś. Jest tym, który sieje słowo po wspólnocie, że tak powiem, pasję. Po wspólnocie dzisiaj. Nie ma czasu, nie ma sytuacji, w której słowo by było nieobecne, czy zamilkło. Taki jest Pan. Taki jest Jezus. To, co możemy zrobić z naszego punktu widzenia, to słuchać. Wezwanie z Księgi Powtórzonego Prawa, z 5 rozdziału, jest aktualne do dzisiaj. Słuchaj, Izrael. Izrael to jest wspólnota. Słuchaj, Kościele. Co mówi Pan do Kościoła? Co mówi Pan do Kościoła? Jeśli chcę usłyszeć słowo, muszę je słuchać we wspólnocie. A wspólnota leczy mnie z egoizmu. Jeśli zamykam się na wspólnotę, zamykam się na słowo. Literalnie ono nadal może być w moim Piśmie Świętym. Takim moim Piśmie Świętym. To jest moje Pismo Święte. Wtedy tak. Tylko, że to słowo przestaje mówić. Ono zasłania się przed tym, który po nie sięga. Ojcowie Kościoła mówili, że słowo rośnie wraz z czytającym. To jest taki fenomen. Jest żywy. Jeśli jest żywe, to ono rośnie w nas, a my rośniemy w nim. Na przemian. Im bardziej jestem we wspólnocie, tym bardziej żywe jest słowo we mnie. Tym staje się czytelniejsze. Bardziej przejrzyste. Czasem można by się tak zastanowić, chodząc po kolędzie, na przykład teraz już zbliża powoli taki czas, że księża w parafiach będą chodzić po kolędzie. Spotyka się ludzi, czasem ktoś mówi, że nie czyta Pisma Świętego, bo go nie rozumie. Nie rozumie, nie czyta, bo go nie rozumie. A z drugiej strony, kiedy się popatrzy na życiorys danego człowieka, na jego poziom zaangażowania we wspólnotę parafialną, leży elementarz. Leży elementarz tego uczestnictwa. Nie ma tej interakcji ze wspólnotą, choćby takiej podstawowej. I można by powiedzieć, no jedno z drugim jest ściśle powiązane. Gdzieś to błędne koło trzeba przełamać, czy przerwać. Zacząć być we wspólnocie, to znaczy zacząć głębiej rozumieć słowo. Zacząć głębiej rozumieć słowo, to znaczy zrobić krok w kierunku wspólnoty. Tak to się dzieje w tym zasiewie, który Pan daje, który Pan posyła do naszych serc. Może jako rezonans, jako echo tej konferencji, tak jak i po wczorajszej, może warto posłuchać raz jeszcze tego, co Pan mówi do mnie dziś w tej przypowieści siewcy. Spróbować się skonfrontować z określonymi schematami, z określonymi rodzajami gruntu i pozwolić Panu Jezusowi powiedzieć, gdzie są te mniej żyzne. Gdzie są mniej gotowe na przyjęcie Jego słowa. Dać się skonfrontować. Zwłaszcza posłuchać tych punktów, w których w sercu rodzi się agresja. W których w sercu się rodzi niechęć. Dreszcz gdzieś się, powiedzmy, gęsia skórka wystąpiła. O nie, tutaj nie. Może właśnie tutaj, nie? Wiemy, że jak jest dzieci, jak są się przetną palec, czy tam rączkę gdzieś, nie, to odruch jest taki, żeby złapać. Doktorowie się pozwolą dotknąć wiele innych miejsc, ale na pewno nie odsłonią tego, co jest przecięte. A właśnie tam trzeba interwencji. Czasami na poziomie duchowym jesteśmy tacy, małe dziecko złapie, zamknie oczka, powie, problemu nie ma. A problem jest, bo są zamknięte oczka. Gdyby były otwarte, to by problemu pewnie nie było. Więc wróćmy do tego tekstu i pozwólmy, by on wybrzmiał w naszych sercach, w tym, co jest ważne dla nas i dla naszej wspólnoty. Czy są pytania?
Na początku mam refin, co wiedzą, że Jezus jest Bogiem, ale chciałem, jak to rozumieć, bo jeżeli by zabrał się z tego potem tak prognozji, tak, że Jezus jest tylko Bogiem, czy tak to należy rozumieć, czy to jest jakby jedno oblicz, w jaki sposób można widzieć Boga Jezusa?
To jest jedno z imion Jezusa. Jezus jest Synem Bożym. Jest Synem. Ale jest też Słowem. Z mądrością. Jest trochę imion, które opisują, które odnoszą się do Jezusa i odsłaniają, pomagają nam jakby ująć Jego osobę. To jest imię, które stara się dotknąć istoty Bożego Słowa. Jedno z ważniejszych imion Jezusa. To nie jest tylko funkcja. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie jest tylko funkcja, którą Jezus pełni w odniesieniu do nas. Jest Słowem, bo opowiada nam o Panu Bogu. Nie, opowiada nam o Panu Bogu, dlatego że jest Słowem. Byśmy mogli powiedzieć, gdyby nie było świata, gdyby nie było nas, gdyby był Bóg i tylko Bóg, Jezus nadal byłby Słowem. Słowem w Bogu. Słowem, które Ojciec wypowiada z miłością, czy z miłości. Można już całą teologię Słowa Bożego. Natomiast jakby ciągiem dalszym tej wypowiedzi jest świat. Jezus opowiada o Bogu też wobec świata. I to, co mamy tu, Słowo Boże, to nie jest wszystko, co o Bogu można powiedzieć. To jest to, co jest potrzebne do naszego zbawienia. I tyle. Natomiast resztę zostawmy sobie, wisienkę na torcie, zostawmy sobie na wieczność. To będzie duża wisienka. Na bardzo dużym torcie. Bezczasowo, nie? To jest aspekt. To jest coś, co Jezus odsłania w sposób natchniony w duchu wobec nas, byśmy znaleźli drogę do zbawienia. Możemy powiedzieć, że tego by nie było, gdyby nie było grzechu. Przed grzechem świat był miejscem, gdzie był Bóg. Zresztą to mamy też tu opisane. W jakiś sposób pewien obraz, pewien obraz. Literaturę. Grzech sprawił, że trzeba było posłać do Boga człowieka słowo, by człowiek mógł odzyskać zbawienie. Jezus posyła słowo. Czy Ojciec posyła słowo najpierw w Starym Testamencie, a później to słowo staje się ciałem. Wczorajszy fragment tutaj jest, myślę, pomaga odpowiedzieć na to pytanie, po co Jezus powołał 12. W 14 wersecie 3 rozdziału mamy: ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Jakby trzy aspekty, z których kluczowym pierwszym wiodącym jest towarzysz. Być z Panem. I to jest podstawowe powołanie też nasze chrześcijańskie, towarzyszyć Panu. Niekoniecznie musi być, powiedzmy, wezwanie do jakichś bardzo ważnych zadań, do jakichś spraw. Pierwsze wezwanie to jest do tego, by towarzyszyć Jezusowi. Ale z tego towarzyszenia rodzi się jakiś kolor życia. Jakieś coś, czym wypełniam czas dany mi przez Boga. I to taka opowiastka z życia chyba świętego Jana Bosko. Kiedy grał z chłopcami, nie wiem, był wychowawcą, grał z chłopakami w piłkę na boisku. Takie mało święte zajęcie. I go zapytano kiedyś, co ty byś zrobił, jeśli ty wiedział, że będzie za chwilę koniec świata. Nie? On mówi, grałbym dalej. Piłkę z chłopakami. Bo ja robię to, co mam robić teraz. Jak koniec świata będzie za godzinę, pewnie mnie zostanie w kaplicy, a za 2 godziny przy talerzu. Może nie, ja zależę od porządku dnia, ale to, co ja odczytuję teraz, robię teraz jako wpisane w wezwanie Boże. Wiem o sakrum i profanum, wszystko jest sakrum. To nie znaczy, że mamy ze sztywnic wrażenia, tylko się ucieszyć z tego powodu, że święte jest to, co robimy. Matka zmienia pieluchę dziecku, to jest sakrum, to jest święta sprawa. Jak ojciec zmienia pieluchę dziecku, to jest święta sprawa. Dodatkowo jest jeszcze cudowna. Ale to jest pewien stereotyp. Przepraszam, że utwierdzam. Pewien stereotyp. Nie powinno tak być. Ale to jest pewna może przesada, ale to nie jest kłamstwo. Nieświęte rzeczy. Jeśli są nieświęte rzeczy, które robimy, to te nieświęte rzeczy są grzechy. A wszystko inne jest odczytane w świetle Jezusowej obecności w moim życiu, jest święty krok. Nie ma powołań większych i mniejszych. Nie? To też co mówiłem. Powołani to powołani do noszenia znamion. No też powołani, no ale nie umniejszajmy, nie redukujmy tego powołania do banalnego, ale nie umniejszajmy też powołań do spraw, zaangażowania w życie inne. I powołanie jest najpierw do towarzyszenia Jezusowi. Ale z tego towarzyszenia rodzą się impulsy do konkretnych działań. Na teraz. Znaczy, ja nie wiem, do czego powołuje Pana Jezus każdego z Was. Tego nie wiem. Nie mam recepty i nie patrzyłem od kuchni na to wszystko. Sam mam też walczę o to, żeby rozeznać, co na dziś ma się dziać w moim życiu, nie? Ale... Ale chyba to w ten sposób wygląda.
Ja jeszcze mam pytanie.
Tak.
Powiedział się, że jeden z największych tutaj jest słowo. Słowo, które założenie ma wspólnotę. Jak w takim razie popatrzeć na ojców pustyni, matki pustyni? Oni nie żyli w wspólnocie, oni zamknęli się.
Nie zawsze życie w relacji do wspólnoty nie zawsze musi być fizycznym powiązaniem ze wspólnotą. To znaczy wspólnota to zawsze żyjący razem. Czasem tak może być, że ktoś jest prorockim znakiem dla wspólnoty, a sam żyje w oddaleniu. Elit, nie? Mnich. Ktoś, kto odchodzi od społeczeństwa, to by pokazać społeczeństwu, między innymi taka jest rola, pokazać społeczeństwu, to jest ważne. To jest ważne. Ale rzeczywiście eremici byli na obrzeżu w taki socjologiczny, w taki socjologiczny sposób, na obrzeżu wspólnoty. doświadczenie. Zmienić przeżycia, czy jakoś zobiektywizować to, co aktualnie się dzieje w życiu. Stąd się wzięły apoftegmaty ojców pustyni, powiedzonka ojców pustyni. Krótkie zdania, przez które ojcowie mistrzowie życia pustelniczego, czy mistrzowie życia zakonnego w pierwszym wieku, które ujmowali jakieś ważne prawdy życia chrześcijańskiego, czy życia zakonnego, hasło. Lobia, wypowiedzi. No, oni mówili to, ale nie do siebie, tylko do kogoś drugiego. Mieli tego rozmówcę, byli mistrzami dla innych. I to, że była to funkcja ważna dla wspólnoty, choć taka w oddaleniu, o tym świadczy pielgrzymowanie, czy pielgrzymki, jakie ludzie urządzali do miejsc, gdzie żyli. Przynajmniej bardziej znani, religii. Szli słuchać, zaczerpnąć. Można powiedzieć, człowiek, który w imieniu wspólnoty patrzy dalej. Jak na bocianie więźnie, nie powiem, majtek, lepiej marynarz. Tak? Ktoś, kto w imieniu jest bardzo daleko od pokładu, ale to właśnie na tym, że polega. By on tam był. On jest dalej, my jesteśmy bezpieczni. On jest nie tyle dalej, ile wyżej. Taki obraz, powiedzmy, myślę, można podać wynikom. Bardzo wiele w Kościele dobrego się zdarzyło, dlatego że mieli ci ludzie odwagę powiedzieć, nie można, trzeba dalej, trzeba radykalnie.